Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie opowiemy o powstaniu styczniowym. Naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Opowiemy też ciekawą historię opozycjonisty czasów stalinowskich, który jako harcerz niszczył portrety Bieruta.
Jeden zdejmował ze ściany w szkołach, a drugi do szamba to wszystko ładował.
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński powie o ważnych rocznicach, które czekają nas w tym roku.
75. rocznica śmierci Witolda Pileckiego.
W programie Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek wrócą do postaci generała Jana Podchorskiego. Leszno, Zbąszyń i Międzychód świętowały rocznicę powrotu do macierzy. O tym także dziś w programie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy jak zawsze dawnym hitem. Kilka dni temu odszedł Marek Gaszyński, który napisał m.in. Sen o Warszawie.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień.
Słuchacie historii żywej.
To będzie rok ważnych rocznic, zapowiada wojewoda Michał Zieliński. Powstanie styczniowe wybuchło 160 lat temu, o którym za chwilę opowie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, ale ważnych rocznic będzie więcej, mówi Michał Zieliński.
Kilka rocznic, które będziemy też na pewno bardzo mocno akcentować i też będziemy obchodzić. I to też między innymi zacznę może od końca roku, 105. rocznica odzyskania niepodległości też i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, to też 75. rocznica śmierci Witolda Pileckiego, zamordowania rotmistrza i wiele innych takich spotkań, które będziemy organizować, żeby upamiętnić te ważne w historii Polski daty.
No i musimy się spieszyć, żeby tych kombatantów wypytywać o historię, o ich przeżycia, bo jest ich niestety coraz mniej.
Tak, świadków historii właśnie tej trudnej, często też bohaterskiej, ale też i tej naznaczonych cierpieniem jest coraz mniej, więc takie spotkanie też pomaga nam, ażeby się spotkać i porozmawiać i usłyszeć jeszcze raz z ich ust może tą historię, którą już znam, ale często w tej historii przejawiają się takie wątki nowe i zawsze dla nas jest to młodszych wielkie doświadczenie.
Mówił wojewoda Michał Zieliński, który wydał właśnie książkę Polsce wolność wróć, groby wojenne z okresu Powstania Wielkopolskiego. Ta książka pokazuje, że w insurekcji brali też udział Wielkopolanie. Naszym gościem jest historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że Powstanie Styczniowe ma też swoje odniesienia wielkopolskie.
W jakim sensie tak, bo część ziem wielkopolskich, Wielkopolska Wschodnia była bezpośrednio objęta działaniami wojennymi, ale też około, tak się szacuje, około 4000 Wielkopolan wzięło udział w działaniach powstańczych, oczywiście wyłączając tych, którzy walczyli na wspomniane już na terenach Wielkopolski Wschodniej, a więc w Powstaniu Styczniowym również uczestniczyli Wielkopolanie. To było największe powstanie narodowe w XIX wieku. Powstanie, które przeszło do historii chociażby dlatego, że pomimo klęski ono stało się takim nośnikiem idei patriotycznej. Pomimo tego, że początkowo powstańcy odnosili sukcesy, jak wiemy, zakończyło się militarną klęską. Wiele tysięcy Polaków zginęło, tysiące zostało zesłanych na Sybir. Cały naród był pogrążony w żałobie, ale ta tragedia nie załamała ducha oporu i walki. I ona, to powstanie miało wpływ na dążenie niepodległościowe następnych pokoleń. Gdyby nie powstanie styczniowe, pewnie nie doszłoby także do roku 1918, do tego, że po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. A więc dla kolejnych pokoleń ono było takim symbolem polskiego patriotyzmu, tej determinacji w walce o wolność. I zresztą tak II Rzeczpospolita traktowała żyjących jeszcze powstańców styczniowych. Warto o tym zawsze przypominać, że rzeczywiście kiedy Polska już odzyskała niepodległość w 1918 roku, powstańcy żyjący cieszyli się wielką estymą. Weterani w 1919 roku rozkazem specjalnym Józefa Piłsudskiego byli traktowani jak żołnierze Wojska Polskiego. Uzyskali uprawnienia, sporządzono na nich specjalne mundury. Każdy żołnierz miał obowiązek salutowania, widząc powstańca styczniowego. Odbywały się różnego rodzaju spotkania z młodzieżą, których opowiadali o tym zrywie. Więc to było rzeczywiście wyjątkowe powstanie właśnie z tego względu, że stało się takim nośnikiem tej idei walki o wolność dla przyszłych pokoleń. Walki, która zakończyła się sukcesem, chociaż samo powstanie zakończyło się oczywiście militarną porażką, trwało nieco ponad rok. No i ta klęska została rzeczywiście przypieczętowana wieloma stratami. Przede wszystkim stratami w ludziach. Wielu powstańców zginęło, to są dziesiątki tysięcy, wielu też wywieziono do łagrów i rozpoczęły się bezpardonowe represje wobec Polaków, którzy brali udział od kasacji majątków, od deklasacji miast, odbieranie praw miejskich, co doprowadziło wiele ośrodków miejskich, zwłaszcza tych mniejszych, do ruiny. Ponadto zwłaszcza krwawo Rosjanie rozprawiali się z powstańcami na Litwie i tutaj liczby mówią same za siebie. Na Litwie straciło życie około 10 tysięcy powstańców pochodzenia szlacheckiego z 40 tysięcy całej liczby, a więc to są 1/4 stanu szlachty na Litwie została w wyniku powstania zgładzona. No i rozpoczął się krwawy terror Rosjan. Jak wiemy, że ostatecznie została zlikwidowana autonomia Królestwa Polskiego, to jest 1867 rok, i który był królestwo, które odtąd było nazywane krajem nadwiślańskim, prwislański kraj, co w mentalności Rosjan funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Oni nas lubią tak nazywać. A więc taki był bilans powstania, ale też Polacy zdali sobie sprawę, że po raz kolejny zostali osamotnieni pomimo obietnic chociażby Francji. Nikt nas nie wsparł w tym powstaniu i zobaczyliśmy już bardzo konkretnie, że tego typu zrywy wolnościowe, zrywy militarne, one nie przynoszą na ten czas oczekiwanych skutków i rozpoczęła się wielka propaganda w celu propagowania pracy u podstaw, pracy organicznej, zwłaszcza nasz rejon Wielkopolska w tej kwestii przodował, a więc gromadzenia polskiego kapitału, starania o to, żeby polskość utrzymać w rodzinach, żeby budować, nie wiem, polskie banki, polskie kasy pożyczkowe, różnego rodzaju koła, które prowadziły działalność społeczną, koła czytelni ludowych, a więc cały wielki wysiłek zmierzający do tego, żeby ocalić polskość, przenieść ją w przyszłe pokolenia.
O powstaniu można mówić przez pryzmat liczb, no chociażby ponad 1000 bitew i starć, ale już po zakończeniu insurekcji o powstaniu opowiadali na różne zresztą sposoby ludzie kultury.
Po upadku powstania pojawił się zwyczaj, zwłaszcza u kobiet, noszenia tak zwanej biżuterii patriotycznej. Były to krzyżyki, obrączki, broszki, klamry z różnymi patriotycznymi emblematami. Często pojawiało się na nich hasło Bogu i Ojczyźnie. I to rzeczywiście było bardzo rozpowszechnione i dodajmy, w jakimś sensie przetrwało również i do naszych czasów, bo podobna patriotyczna biżuteria pojawiła się chociażby w ostatniej dekadzie PRL-u w stanie wojennym, może w innej formie noszono oporniki, ale też biało-czerwone krzyżyki, różnego rodzaju orły w koronie, małe ryngrafy z Matką Bożą, a więc to zostało rzeczywiście jakoś mocno zakorzenione w naszych patriotycznych zwyczajach, natomiast też powstanie pozostawiło, myślę, że trwały świat w literaturze. Przede wszystkim myślę tutaj o tak ważnych powieściach czasu już pozytywizmu, jak Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Dodajmy, że Orzeszkowa była spokrewniona z Danutą Siedzikówną, Inką, sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady i też to pokazuje, jak ta walka o wolność przychodziła pokoleniowo. Inna znana powieść traktująca także o powstaniu styczniowym to Wierna rzeka Stefana Żeromskiego, ale też ślady możemy odnaleźć chociażby w Słynnych nocach i dniach Marii Dąbrowskiej czy w Lalce Bolesława Prusa, a więc w niezwykle ważnych utworach literackich, które pisały się do kanonu tych najważniejszych ksiąg. Ale pan redaktor wspomniał także o sztukach plastycznych, obrazy Artura Grudgera, niezwykle słynne także Jana Matejki, Polonia rok 1863, Maksymiliana Gierymskiego, elementy patriotyczne można znaleźć w operze Stanisława Moniuszki, Straszny Dwór, więc rzeczywiście to powstanie bardzo mocno zaistniało w polskiej kulturze narodowej.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Warto przypomnieć, że część Wielkopolski, Wielkopolska Wschodnia, więc ziemia konińska, słupecka, kaliska, to były tereny, w których normalnie toczyły się walki powstańców i z okazji tej okrągłej 160. rocznicy powstania styczniowego zostało także przewidzianych wiele uroczystości w naszym regionie. Ja bym chciał wspomnieć o kilku wydarzeniach, które proponuje nam powiat słupecki, bo one są dla mnie z kilku względów ważne. Wezmę udział między innymi w sesji naukowej, którą pan starosta słupecki Jacek Bartkowiak z całym Komitetem Obchodów Powstania Styczniowego organizują 16 lutego w Szczałkowie w Auli Szkoły Podstawowej. Tam będziemy dyskutowali na temat przyczyn wybuchu powstania i jego konsekwencji, także o tym, jak ten zryw przebiega go na ziemi słupeckiej, ale dla mnie jako salezjanina niezwykle ważne będą uroczystości, które będą miały miejsce 4 marca, kiedy ich główny przebieg zostanie przeniesiony do lądu, do naszego klasztoru, tam gdzie mamy nasze salezjańskie seminarium, ale klasztor lądzki w przeciągu kilku wieków swojego istnienia przechodził różne koleje losu. Ma swój udział także w historii powstania styczniowego. W 2001 roku, jeszcze jako kleryk, diakon w zasadzie już, zorganizowałem w Lądzie sympozjum z kart historii regionalnej właśnie po to, żeby 11 listopada 2001 roku przypomnieć o tym, co było obecne w pamięci i mentalności mieszkańców Lądu i okolic, że figurka Matki Boskiej Niepokalanej, która znajdowała się u wejściu do ogrodu w stronę świątyni, była powstańczą mogiłą, że tam zostało pochowanych 3 powstańców z oddziału generała Edmunda Taczanowskiego, które zginęły, te osoby właśnie w potyczce pod lądem 12 lipca. I wówczas odsłoniliśmy taką tablicę mogiła powstańców, ale już minęło od tego czasu ponad 20 lat i staraniem naszego seminarium, ale także starostwa słupeckiego odnowiona została i figura, i sam pomnik powstańców, ufundowana została nowa tablica, więc oficjalne odsłonięcie tego miejsca pochówku powstańców będzie miało miejsce właśnie teraz 4 marca, ale też oficjalnie zostanie oddany do użytku przebudowany most w Lądzie, któremu zostanie nadane imię ojca Maksymiliana Tarejwy, jednego z powstańców, kapelana powstania, który zagrzewał Polaków do walki, nawoływał miejscową ludność do buntu. Ojciec Tarejwo Kapucyn zginął śmiercią męczeńską w Koninie, skazany na powieszenie przez zaborców. To wielka postać związana z Lądem, z tym okresem kapucyńskim, więc warto w tych dniach, tak 4 marca, zapraszam do naszego klasztoru na tę niezwykle piękną uroczystość.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do historii powstania styczniowego będziemy w Historii Żywej wracać.
Historia Żywa.
Kombatanci, działacze podziemia antykomunistycznego okresu stalinowskiego u wojewody. Takie spotkanie zorganizowano na początku tego tygodnia. W czasie spotkania opłatkowo-noworocznego wręczono medal pro bono Polonie i medale pro patria. Wiceprezes Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego Roman Łabęcki jako harcerz walczył z komunistyczną władzą.
Będąc uczniem 9 klasy w Koninie, harcerze, piątka nas harcerzy, zorganizowała taki sprzeciw przeciwko Polsce Ludowej, gdzie zrobiliśmy straszne rzeczy, bo we dwójkę po zbiórce harcerskiej umówiliśmy się, że pójdziemy do szkoły i będziemy zrzucać bierutów tych przebranych naszych przedstawicieli rokosowskich. I jeden zdejmował ze ściany w szkołach, a drugi do szamba to wszystko ładował. I później byłem w Koninie w 9 klasie i stamtąd zostałem aresztowany. W nocy przyszli do internatu, zebrali nas, znaczy ja byłem tam sam, ale tych 6 harcerzy z innych miejscowości aresztowano. 9 miesięcy siedziałem na UB w Koninie, w piwnicy, tam gdzie światło słabo dochodziło, bo nad tą piwnicą blacha 2 razy była zakrzywiona, tylko półmrok panował. I tam siedziałem bez wyjścia na dwór i powietrze 9 miesięcy. Później rozprawa, i ze względu na to miałem sprawę wojskową w sądzie, w prokuratorze, ale ze względu na mój dotyczony wiek, w ostatniej chwili nam, mnie osobiście przełożyli do sądu wojewódzkiego i stąd bardzo mały wyrok, bo tak to prokurator, który przyjeżdżał z Poznania, obiecał, że 10-12 lat to mnie nie dostanę za to, co Polsce Ludowej uczyniłem. No ale jak przesunięto mnie później do sądu wojewódzkiego, to wyrok był 1,5 roku. No i po odbyciu tego 1,5 roku więzienia nie mogą nigdzie do szkoły się dostać, do tego stopnia, że tu z Marcinka zabrali mnie z maturalnej klasy do wojska, bo nie zapomnieli o nas.
Opowiadał wiceprezes Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego Roman Łabęcki, a za chwilę w Historii Żywej odwiedzimy Leszno. Jest to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, dzień w historii Leszna. Tak twierdzą leszczyńscy historycy i regionaliści. W tym tygodniu mieszkańcy Leszna obchodzili 103. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Obchody rozpoczęła patriotyczna manifestacja na rynku z udziałem żołnierzy i służb mundurowych. Wzięli w nich udział także m.in. sekretarz stanu w kancelarii premiera, poseł Jan Dziedziczak oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, a na miejscu był Jacek Marciniak.
Pani dyrektor, jak wyglądał pierwszy dzień powrotu Leszna do Polski? Wiadomo?
Wiadomo, z opisów Bronisława Świderskiego zachował się jego publikacja ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej.
Doktor Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie.
Bronisław Świderski był lekarzem, który przybył do Leszna jeszcze w okresie pruskim. Był znaną postacią, człowiekiem, który bronił polskości, który został internowany w obozie w Żaganiu w momencie, kiedy dochodzi do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym Żaganiu jest dwukrotnie. Potem już był działaczem i społecznym, trochę może politycznym, polityczny to jest za duże słowo, bardziej społeczny bym powiedziała, w Lesznie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a zmarł w 1941 roku już w okresie okupacji. To była naprawdę znana postać, zasłużona dla miasta. Właśnie tam w pierwszej części tej publikacji dosyć szczegółowo opowiada, właściwie ze własnych doświadczeń, jak wyglądał powrót Leszna do macierzy. Wspomina, że o godzinie 8 wyruszyły z Leszna ostatnie wojska niemieckie w stronę granicy niemieckiej. Około 9 pojawił się pierwszy polski patrol, który jakby sądował, czy Niemcy na pewno Leszno opuścili. A dopiero około 10 od strony dzisiejszej ulicy Wolności, która tak już się nazywała w okresie dwudziestolecia międzywojennego, weszły pierwsze jednostki wojskowe, ułani w stronę rynku i tam odbyło się pierwsze powitanie wojsk polskich. To były takie jakby pierwsze uroczystości. Oczywiście Polacy wylegli na ulicę, pojawiły się jakby znikąd nagle polskie flagi, polskie godła, flagi powstańcze, czyli miasto się nagle ubarwiło polskimi barwami. Pisze Świderski też, że były girlandy z kwiatów, z zieleni, chociaż ja się dzisiaj zastanawiam, skąd zimą te girlandy kwiatów się znalazły. Takie są opisy.
Proszę o zabranie głosu przez prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka.
Dzień 17 stycznia 1920 rok w mojej ocenie jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą datą w historii naszego miasta.
Oficjalne przejęcie miasta nastąpiło dzień później, dopiero 18 stycznia. W tym dniu z Poznania pociągiem przyjechał do Leszna generał Józef Dowbór-Muśnicki i wojewoda Celichocki. I wówczas na dworcu kolejowym zostali uroczyście powitani przez władze miasta, między innymi komisarycznego burmistrza Pawła Dąbka, starostę powiatowego Tadeusza Sobeskiego. Więc wojewoda i Józef Dowbór-Muśnicki zostali oficjalnie przywitani na dworcu. Zostali prowadzeni na rynek, do ratusza. Na schodach były przemówienia do mieszkańców miasta, którzy licznie zgromadzili się przed ratuszem. Oczywiście stali na tych schodach ratusza, które dzisiaj także pamiętamy. I stąd były te wszystkie przemowy do mieszkańców miasta, gdzie zapewniano, że Leszno znalazło się w Polsce i że będzie pod opieką Polski, będzie Polska o nie zawsze walczyła. Oczywiście była msza święta.
Proszę teraz o zabranie głosu przez Jana Dziedziczaka, posła na Sejm RP.
Polska cieszy się z polskiego Leszna, Leszno cieszy się z powrotu do Polski. Myślę, że w ten sposób myśleli zebrani na tym rynku, w tym samym miejscu mieszkańcy Leszna 103 lata temu.
Potem był uroczysty bankiet, ale dzień wcześniej się okazało, że tak naprawdę to miasto nie ma jedzenia na to, żeby tylu tych około 100 gości i osób, które na tym bankiecie powinny się znaleźć, wyżywić. No więc szybko nastąpiły poszukiwania, gdzie tu znaleźć wyżywienie. No mamy okres jeszcze taki dosyć trudny. Jest po wojnie, jest ciężko, więc nie jest tak, że miasto jest dobrze zaopatrzone. Po pierwsze pomogły okoliczne wsie, no i także wojsko, które swoimi kontyngentami przywiozło do Leszna trochę wyżywienia, więc bankiet mógł się po całych obchodach odbyć.
Dziś możemy cieszyć się polskością. Polskością, która została nam dana, ale która została nam także zadana. Zadana do kultywowania. I właśnie pamięć o bohaterach, manifestacja patriotyzmu jest jednym z elementów tej dbałości. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Łukaszowi Borowiakowi i władzom miasta Leszna za to, że obchody 17 stycznia są już od wielu lat podniesione do tej rangi.
Proszę o zabranie głosu przez wojewodę wielkopolskiego, pana Michała Zielińskiego.
Żyjąc w wolnym, suwerennym kraju, nie do końca możemy wyobrazić sobie, jak wyglądały lata, w których o przyszłości naszych przodków decydowała wola i polityka zaborców. Niełatwo w pełni docenić determinację i siłę charakteru naszych przodków, którzy wychowywali kolejne pokolenia w poszanowaniu polskości i oczekiwaniu na przyszłą niepodległość ojczyzny. Działania patriotyczne w obcym, często wrogim otoczeniu były często decyzją grożącą represjami czy nawet śmiercią. Warto przywoływać ten kontekst, zwłaszcza w miejscach takich jak Leszno, miasto, w którym silny garnizon niemiecki ograniczał niepodległościowe starania Polaków w czasie trwania powstania wielkopolskiego.
Potem nastąpiło takie mozolne budowanie polskiej administracji.
Tak to było, ponieważ miasto było generalnie przez dłuższy okres niemieckie, czyli tych polskich urzędników było na palcu jednej ręki poszukać, czyli tych, którzy mieli jakieś polskie korzenie. Niemieccy urzędnicy częściowo miasto już opuścili. Część jeszcze była, ale nasze władze systematycznie się z nimi rozstawały. Trzeba było kogoś na to miejsce znaleźć. No wiadomo, część było tutaj Polaków z regionu, no bo byli odpowiednie wykształcenie, ale sporo osób przybyło także z Małopolski. Pamiętajmy, że zabór austriacki to była ta kuźnia administracji późniejszej polskiej, no bo tam mieliśmy duże swobody, polskie szkoły. Tam się wykuwała ta polska administracja dla Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego, więc stamtąd przybyło sporo Polaków właśnie do administracji. Potem wiadomo też, że Polacy się kształcili, no i wiadomo też te stanowiska zajmowali. Pamiętajmy, pierwszym burmistrzem miasta Leszna był Paweł Dąbek, to był burmistrz komisaryczny, nie pochodzący tutaj z regionu. On przybył z Poznania, a właściwie to był Ślązak. Polakiem. Potem mieliśmy przez jakiś czas pełniącego obowiązki burmistrza Antoniego Żakowskiego, a w końcu wybraliśmy sobie sami burmistrza. W konkursie był to Jan Kowalski. Także ta administracja polska oczywiście się ugruntowała w Lesznie, była coraz silniejsza, było coraz więcej tych urzędników i to zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Starostwie Powiatowym, bo te jakby dwie jednocześnie instytucje w Lesznie funkcjonowały w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Przywołuję obywateli Leszna i powiatu leszczyńskiego, obrońców polskości pod zaborem pruskim. Stańcie do apelu!
Cześć i pamięć!
Niech żyje polskie Leszno!
Także Zbąszyń i Międzychód świętowały kolejną rocznicę powrotu do macierzy, dokładnie 103 lata temu. Miasta w zachodniej części regionu postanowieniami traktatu werselskiego wróciły do granic Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Zbąszynia i Międzychodu pamiętali o wydarzeniach sprzed ponad wieku, a także o powstańcach, bez których powrót do macierzy nie byłby możliwy. Więcej o tym Kacper Witt.
Szanowni Państwo, zebraliśmy się, by wspólnie uczcić 103. rocznicę powrotu Zbąszynia do macierzy. 17 stycznia 1920 roku w obecności ówczesnego burmistrza Joachima Buca oraz starosty doktora Wacława Stefańskiego sporządzono protokół oddania i przejęcia poszczególnych elementów administrowania miastem.
We wtorek Zbąszyń przypomniał wydarzenia sprzed ponad wieku. Wieczorem na tamtejszym rynku pojawili się mieszkańcy, samorządowcy i zaproszeni goście. W uroczystości wzięła udział także asysta honorowa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Część artystyczną z kolei przygotowali uczniowie lokalnego zespołu szkół. Jak mówił do zebranych na zbąszyńskim rynku burmistrz Tomasz Kurasiński, miasto pamięta o swoich bohaterach.
Zbąszyń znowu był polski. I choć naszego miasta powstańcy pomimo prób i zaciętych walk na terenie dworca kolejowego nigdy nie zdobyli, to właśnie ich poświęcenie i przelana krew ostatecznie dała nam szansę pozostania w ojczyźnie. Wśród mieszkańców naszej gminy ta świadomość nie tylko gości, ale jest trwale zakorzeniona.
W latach 1918-1919 powstańcy toczyli z Niemcami zacięte walki o Zbąszyń. Choć 5 stycznia 1919 roku polskim oddziałom udało się zająć miejscowy dworzec, to jednak przewaga liczebna Niemców spowodowała, że w końcu powstańcy musieli wycofać się z miasta. Zbąszyń wrócił w granice Polski dopiero 17 stycznia 1920 roku. Obchody 103. rocznicy powrotu Zbąszynia do macierzy rozpoczęły się już w sobotę koncertem w miejscowej Filharmonii Folkloru Polskiego, a także wykładami historycznymi. Nieco skromniej było w Międzychodzie. Tam we wtorkowy wieczór delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem powstańców wielkopolskich. Na pewnym etapie insurekcji okolice Międzychodu były kluczowym miejscem na powstańczej mapie. Szczególne znaczenie miała wieś Kamionna, mówi Radiu Poznań Robert Jędrzejczak z Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
Planowano zorganizować bardzo duże uderzenie idące przez Kamionne, Pniewy prosto na Poznań. Mając na celu właśnie stłumienie powstania wielkopolskiego, rozpoczęto bardzo silne przygotowania artyleryjskie. Nie patrzono na to, czy tam mieszkają cywile, nie, tylko po prostu bombardowano tą miejscowość dość intensywnie. Stacjonujący w Kamionnie powstańcy stali zmuszeni do odwrotu. Niemcy nie podjęli takiego trudu kontynuacji natarcia, zaczęli się zajmować po prostu rabowaniem miejscowości. Powstańcy się zorganizowali, około południa rozpoczęło się kontruderzenie, które doprowadziło do tego, że Niemcy zostali wypchnięci.
Niemcom nie udało się już odzyskać miejscowości. Postawa powstańców sprawiła, że 16 stycznia 1919 roku pochód wojsk niemieckich zatrzymał się pod Międzychodem, co pomogło w dalszym rozwoju powstania w innych częściach Wielkopolski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Topnię sople, coraz cieńsze grzebień. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Szaliki,
płaszcz, rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Domy odważnie otwierają już okna i myją szyby. W parku staruszkowie sadzają do słońca swoje pierzyny. I słychać wokół, ach wreszcie, wreszcie, jak miło, lub jeszcze coś innego w tym rodzaju. Ale, ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Ale, ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Tramwaj jak z nut dzwoni lub stuka po szyny, a w tramwaju same śliczne dziewczyny. Tylko ty jedna wciąż widzisz zimę i szrok.
I na koniec wracamy jeszcze do postaci generała Jana Podchorskiego. W poprzedniej audycji przypominaliśmy życiorys generała. Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak zakończyli rozmowę na Powstaniu Warszawskim. A co działo się z generałem po powstaniu i po wojnie?
Generał Jan Podchorski brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po 63 dniach walk Warszawa upada. Generał, jak już mówiliśmy, do niewoli się jednak nie dostał.
Nie dostaje się do niewoli, nie składa broni. Zgłasza się, podobnie jak cały jego pluton, do tak zwanych plutonów osłonowych. Były to jednostki mieszane polsko-niemieckie, które miały za zadanie zabezpieczać opuszczenie stolicy przez nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej, ale także przez ludność cywilną. Należy pamiętać o tym, że to nie było jedyne zadanie już wtedy podporucznika Podchorskiego. On także wypełniał drugą bardzo ważną misję, czyli razem z całym plutonem, podobnie jak inni żołnierze tych kompanii osłonowych, polscy żołnierze kompanii osłonowych, bardzo szybko przystąpili do dokumentacji zniszczeń warszawskich i bardzo szybko mogli wykazać się odpowiednimi relacjami, że Warszawa po 63 dniach walk nie była tak bardzo zniszczona, jak po tygodniu działania specjalnych komando saperskich, niemieckich, które już po zaprzestaniu walk przystąpiły do systematycznego palenia i wyburzania zabudowy, szczególnie Śródmieścia. Jako oficer dostaje się do Oflagu, trafia do Oflagu pod Dreznem, skąd w kwietniu 1945 roku zostaje uwolniony, obóz zostaje wyzwolony przez siły Armii Czerwonej.
No i Jan Podchorski wraca wtedy do Wielkopolski, wraca do Poznania i rozpoczyna studia.
Tak, postanawia rozpocząć studia na Uniwersytecie Poznańskim. Początkowo wybiera medycynę, ale bardzo szybko zaczyna inną specjalizację, którą jest leśnictwo. I jako student Wydziału Rolno-Leśnego rozpoczyna te studia, ale bardzo szybko, widząc, jak następuje sowietyzacja Polski i jak bardzo ta Polska według nowych zasad wprowadzonych przez komunistów różni się od tego, gdzie ten młody człowiek, tak, pamiętajmy, że generał Podchorski był z pokolenia Kolumbów, sobie wyobrażał, to bardzo szybko wstępuje do konspiracyjnej młodzieży wszechpolskiej i tam rozpoczyna swoją działalność. W maju 1946 w związku z wydarzeniami w Krakowie, gdzie ma miejsce pierwsze aresztowania studentów przez władze komunistyczne, jest jednym z inicjatorów strajku studentów w Poznaniu.
I wtedy jego osobą zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa.
Tak, w grudniu 1946 roku, już po relegowaniu z uczelni, zostaje aresztowany razem z innymi inicjatorami tego strajku. W trakcie tego wielotygodniowego, brutalnego śledztwa, no nieraz zostaje mu zaproponowana współpraca. On się na tą współpracę nie godzi. Tutaj generał sam wspominał, że jedną z propozycji współpracy właśnie z Urzędem Bezpieczeństwa złożył mu prokurator, który okazał się jego młodszym kolegą z wolsztyńskiego gimnazjum, do którego razem uczęszczali przed wojną. Koniec końców zostaje skazany na 7 lat więzienia. W wyniku amnestii spędza w więzieniu we Wronkach tylko 3 lata. Po wyjściu na wolność rozpoczyna studia na Wydziale Prawa.
No ale przez te kolejne lata cały czas był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, przez Urząd Bezpieczeństwa. No i tak naprawdę do 1989 roku nie przyznawał się do swojej przeszłości i działalności w konspiracji.
Te wszystkie szykany, które spotykały przez cały okres PRL-u generała Podchorskiego, to wynikało z dowodów, które tylko i wyłącznie bezpieka miała po strajku na studiach. Generał nigdy nie podał i nigdy bezpieka nie dowiedziała się o jego losach w czasie powstania warszawskiego czy konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych. Może ten fakt też spowodował, że generał przetrwał ten okres PRL-u i dopiero w 1989 ujawnia swoją tą NSZ-owską przeszłość i rozpoczyna działalność już jako weteran. Generał po 1989 roku, oprócz tego, że jest jednym z założycieli, członków kół kombatanckich i Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionu Miłosz, to także jest bardzo aktywny właśnie na polu przybliżania, popularyzacji losów nie tylko swoich, ale to, co zawsze zaznaczał w wywiadach, swoich towarzyszy broni. Przez szereg lat jest gościem nie tylko szkół, nie tylko w czasie rocznicowych okoliczności, ale od 2018 roku, od czasów powstania 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, także jako jeden z ostatnich ówcześnie żyjących żołnierzy obrony narodowej, a także konspirator i powstaniec warszawski, bardzo się z jednostką utożsamiał i sam nieraz mówił, że jest tym przedwojennym, ale wielkopolskim terytorialsem. Całość pracy generała na rzecz zachowania losów, zachowania w pamięci działań nie tylko w czasie powstania, ale także właśnie losów żołnierzy z kampanii polskiej 1939 roku, czy później upamiętnienia tych wszystkich zgładzonych przez Urząd Bezpieczeństwa. Myślę, że też należy o tym pamiętać, że to jeden właśnie z tych weteranów tak bardzo zabiegał o to, aby losy jego kolegów też nie zostały zapomniane.
Historia żywa.
Historii żywej dziś to wszystko. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. A żegnamy się jak zawsze filmowo.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.